Radio Capitał.
Dzień dobry Państwu, z tej strony Karolina Plinta. To 66. odcinek Godziny Szumu w Radiu Kapitał. W tym odcinku moją gościnią jest Katarzyna Różniak, kuratorka wystawy Odszkolnić w Galerii Arsenał w Białymstoku, która otworzyła się 8 lipca i potrwa do 18 września tego roku. Cześć Kasia.
Cześć.
Sierpnia, oj, przepraszam, sierpnia. Dobra, czyli 18 sierpnia. Tak, no tematem wystawy Odszkolnić, jak zresztą sugeruje sam tytuł, jest szkoła, uczelnie artystyczne. I no, jest to bardzo interesujący temat także z mojego punktu widzenia, jako że w Szumie ostatnio opublikowaliśmy dwa materiały z cyklu Akademie od nowa. Są to rozmowy z rektorami Akademii Artystycznych. U nas się ukazała rozmowa z Błażejem Ostojalińskim, oraz, który jest rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, oraz Mirosławą Jarmułowicz i Mikołajem Iwańskim, rektorką i wicerektorem Akademii Sztuki w Szczecinie. No i z tych rozmów wynika, że akademie się rozwijają, że jakby jest lepiej niż gorzej, ale wydaje mi się, że można mieć na to różny pogląd. Katarzyna, czemu ty się zainteresowałaś tematem akademii?
Wydaje mi się, że taka pierwsza moja motywacja do zainteresowania się tym tematem była osobista, bo przez jakiś czas pracowałam na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Tam zajmowałam się kolekcją uczelni i to było jakieś takie moje pierwsze doświadczenie w ogóle ze zderzenia się z tą rzeczywistością uczelnianą, tymi strukturami, jakie nią rządzą. I myślę, że takim uczuciem, które mnie wtedy popychało do przyglądania się temu, była frustracja, głównie spowodowana tym, jakby co widziałam wokół siebie, jeżeli chodzi o te no, bardzo takie hierarchiczne, bardzo patriarchalne struktury i sposoby zarządzania instytucją, ale też pamiętam, że myślałam wtedy o tym, jak dużo mówimy w sztuce o sprawczości artystów, o jakby wpływie sztuki na rzeczywistość, o tym, jak ona może zmieniać świat. Jednocześnie było to dla mnie frustrujące, że te próby nie udają się nawet w tym takim małym świecie, w którym teoretycznie to właśnie sztuka i artyści rządzą tym, jak on jest skonstruowany. Także wtedy zaczęłam o tym myśleć, natomiast to już było pewnie 3-4 lata temu, gdyby ten projekt wydarzył się wtedy, to on pewnie byłby zupełnie inny i miałby jakiś taki bardziej interwencyjny charakter. Natomiast minęło trochę czasu, ta wystawa się też przesuwała w czasie, dopiero jakby teraz udało się znaleźć miejsce, żeby w jakiejś formie ona powstała. No i ten projekt ewoluował bardzo. Moja współpraca z Uniwersytetem Artystycznym się oczywiście zakończyła. Też nabierałam dystansu do tego tematu. No i miałam możliwość w ubiegłym roku spotkania się i porozmawiania z artystami i artystkami w regionie, którzy też w swojej twórczości się tą krytyką instytucjonalną swoich uczelni w swoich krajach mierzą. I wydało mi się, że to jest ciekawe też do pokazania, po prostu jakaś taka wymiana doświadczeń w regionie na temat tego, co się dzieje i co powstaje. Ale też wydaje się, że udało mi się znaleźć takie projekty, które bardzo poważnie podchodzą też do tego tematu pod kątem badań artystycznych. I ja wiem, że to jest jakby nadużywane pojęcie, ale przynajmniej tutaj w wypadku duetu Little Warsaw, Martiny Smutnej czy Lady Nakonecznej, wydaje mi się, że oni bardzo do tych badań podchodzą poważnie i że za tymi projektami idzie też duża ilość po prostu wiedzy, informacji, które mogą też być przydatne w Polsce osobom, które się tym tematem zajmują. No i tak jak mówię, miałam w zeszłym roku możliwość porozmawiania właśnie z Martiną Smutną, z kolektywem Mother's Art Lovers, jak pracowałam nad wystawą Anny Hulaczowej i mogłam spotkać się z nimi w Pradze. Byłam też w Budapeszcie, gdzie gdzie na rezydencji artystycznej przebywał mój partner i tam trafiłam na ten projekt duetu Little Warsaw. Pod koniec roku byłam też po raz pierwszy w życiu w Kijowie i tam rozmawiałam z Ladą Nakoneczną o sytuacji na uczelniach i jej działalności poświęconej tym tematom. Poświęconej w ogóle po prostu organizowaniu też alternatywnej edukacji artystycznej w Ukrainie. No i właśnie te projekty w połączeniu też z rekonstrukcją polskiego projektu studenckiego Sklepik z pamiątkami stanowią pierwszą część jakby tej wystawy, która jest poświęcona właśnie głównie krytyce instytucjonalnej, bo wystawa składa się z dwóch części. Jej pierwsza część dotyczy właśnie tych podstawowych osi konfliktu, problemów, czyli na uczelniach artystycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, czyli z jednej strony właśnie tych dziedziczonych feudalnych, patriarchalnych struktur, z drugiej strony też już potransformacyjnej ofensywy neoliberalnych praktyk. I wydaje mi się, że te projekty, jakby właśnie, które pokazujemy, po kolei ten temat, te tematy rozwijają. Także wystawę otwiera praca Ali Pakosz, która jest zatytułowana Maszyna i przedstawia takie koła na drodze, koła samochodowe, już pozbawione tej konstrukcji samochodu, same takie koła leżące na autostradzie. I ona, Ala, o tym pisze w taki sposób, że to jest sytuacja drogowa, w której maszyna poruszająca się do przodu zniknęła i zostało tylko to, co przylega do ziemi. Maszynę rozumiem jako ideę, która ma swoje odbicie w realnej instytucji, więc mogą to być takie połączenia jak Bóg Kościół, sztuka muzeum, miłość małżeństwo lub nauka uniwersytet. I zniknięcie tej maszyny zostawia zombie, instytucję skorupę, która może istnieć pusta lub zostać przejęta przez nowy system operacyjny. I to jest jakby takie wprowadzenie do całej narracji wystawy, która właśnie z jednej strony przedstawia te projekty opierające się o krytykę instytucjonalną, a z drugiej strony prezentuje kolektywy i artystów, artystki, którzy edukacją zajmują się w sposób oddolny i pozainstytucjonalny.
Dobrze, czy ja mogę dopytać? Bo powiedziałaś, że zajmuje się tylko akademiami w Europie Środkowo-Wschodniej czy na przykład nie korciło cię, żeby robić jakieś zestawienia, żeby na przykład też spoza regionu jakieś przykłady dawać? Czy to są jakieś tak różne światy? Bo wiemy, że na przykład akademie na uczelniach, czy akademie zachodnie jakby różnią się znacząco. Ten system edukacyjny jest zupełnie inny niż u nas.
Myślę, że to byłoby na pewno bardzo ciekawe, ale tutaj oczywiście jakoś granice mojego researchu też wyznaczały możliwości, jakie miałam, i na pewno nie jest to jedyny projekt, jaki można na ten temat zrealizować, i pewno to, o czym mówisz, byłoby ciekawe. Tutaj natomiast jakby ten moment transformacji ustrojowej i zmiany systemów jest też istotny i wyznacza jakąś wspólne elementy też tych rzeczy, które się, tych projektów, które się na wystawie znalazły. Ona otwiera się chronologicznie od właśnie projektu Rebels, duetu Little Warsaw z Budapesztu. To jest projekt badawczy i wydawniczy, nad którym Andras Galik i Balint Hawass pracowali około dekady. Ta historia, którą się zajmują, zaczyna się właśnie w 1990 roku, kiedy mamy do czynienia z przemianami transformacyjnymi w Budapeszcie. Wtedy upadają pierwsze rzeźby w kraju. Obalony jest między innymi proletariusz autorstwa Istvána Kisa, ówczesnego rektora Węgierskiego Uniwersytetu Sztuk Pięknych. No i w tym samym czasie, kiedy te przemiany dzieją się w całym kraju, wybucha taki protest, wielomiesięczna okupacja właściwie uczelni, jedynej wtedy uczelni artystycznej w kraju. I tak się składa, że w podobnym czasie uczelnia zakupiła pierwszą kamerę VHS, którą jeden z młodszych nauczycieli utożsamiających się z tym studenckim buntem nagrywał przez wiele miesięcy to, co wydarzało się podczas tego studenckiego buntu. Duet Little Warsaw bazuje na tym materiale archiwalnym. Przeanalizował dziesiątki godzin nagrań z tej kamery, które się zachowały, także dokumenty, które zachowały się na uczelni, nagrania z telewizji, dokumenty prasowe. Przeprowadził także wywiady z tymi uczestnikami wydarzeń, którzy je zapamiętali i mogli o nich opowiedzieć to, co dzisiaj o nich myślą. I na podstawie tych wszystkich materiałów stworzyli taki komiks oparty na stylach, powiedzmy, z tych nagrań, który właśnie główne problemy próbuje uchwycić, które wtedy poruszała społeczność studencka. Ten forma tego projektu właśnie nawiązuje do takich popularnych też wtedy fotostories, jak pojawiały w popularnych czasopismach typu Bravo czy Popcorn. I ważne jest to, że studenci w Budapeszcie protestowali wtedy nie tylko przeciwko, powiedzmy, komunistycznym wykładowcom, ale przeciwko temu wszystkiemu, co oni dla studentów reprezentowali, czyli konserwatyzmowi nauczania, akademizmowi. Pamiętajmy, że to była wtedy uczelnia, która uczyła jeszcze ciągle w takim bardzo XIX-wiecznym trybie z podziałem na tradycyjne media artystyczne, żadnych nowych mediów tam nie było, w oparciu o oczywiście pracownię mistrzowską i tą metodę korekty. Więc studenci domagali się takich praktycznych rzeczy z jednej strony, jak właśnie włączenia do programu studiów nowych mediów, możliwości wybierania sobie pracowni czy swoich wykładowców, ale też domagali się współudziału studentów w procesie podejmowania decyzji. I jeżeli zastanawiamy się nad tym właśnie, czy ten bunt studencki w Budapeszcie zakończył się sukcesem czy porażką, no to właśnie z jednej strony można myśleć o tym tak, że w efekcie tych wielomiesięcznych protestów udało się wprowadzić na uczelnię nowe media, zatrudnić całe pokolenie neoawangardowych artystów. Udało się też wprowadzić te zasady, że studenci mogą sobie wybierać pracownie, w których będą się uczyć, natomiast nie udało im się zmienić struktury. Tam była taka sytuacja, że ponieważ ten proces trwał około roku i jakby jest wiele rozdziałów tego, jak on przebiegał, i nie sposób ich wszystkich teraz opowiedzieć, ale w którymś momencie udało im się stworzyć taki organ, radę uczelni, która miała decydować o tym, jak wybierany będzie kolejny rektor. Oni wybrali tymczasowego rektora i do momentu, jak w kraju nie uprawożądnią się nowe władze, miał pozostawać ten tymczasowy rektor. Natomiast postanowili, że kolejnego rektora będą już wybierać w sposób demokratyczny, taki, w którym tak samo będą ważne głosy studentów, jak i wykładowców. Tak wyobrażali sobie demokratyczne podejmowanie decyzji na uczelni w nowym demokratycznym państwie. Niestety, kiedy nowy rząd został wybrany, i to mianował tego rektora uczelni znowu z pominięciem opinii studentów i tego organu, który na uczelni powstał, więc jakby struktura się nie zmieniła ani trochę. No i ten moment właśnie tego budapesztańskiego protestu jest jakimś takim momentem otwierającym tą wystawę. Bardzo polecam, bo to jest ogromna praca, jaka została wykonana przez artystów przy analizie tych wszystkich dokumentów archiwalnych. To też jest bardzo trudne, żeby zajmując się tak poważną pracą badawczą, znaleźć też dla niej jakiś satysfakcjonujący efekt artystyczny, wydaje mi się. A tutaj to się, myślę, udaje. I pokazujemy w tej części wystawy też pracę ukraińskie kolektywu Rep oraz Lady na Konecznej. Kolektyw Rep prezentuje dość starą pracę z 2006 roku. To jest wideo dokumentalne, które nakręcili właśnie na tej Akademii Kijowskiej, Akademii Sztuk Pięknych i Architektury w Kijowie. I to wideo rap pokazywał w taki sposób ironiczny, też performatywny, robiąc takie odczyty i prezentacje za granicą oficjalnej kultury ukraińskiej, gdzie artyści odczytywali strony, treści stron internetowych właśnie uczelni, ale też Związku Artystów Plastyków w Ukrainie. No bo jeżeli chodzi o Kijowską Akademię, no to ona nie zmieniła się znacząco w okresie przemian transformacyjnych i nadal pozostaje taką właśnie XIX-wieczną uczelnią, której nie zostały nawet wprowadzone takie zmiany jak nauka nowych mediów. Także to wideo dokumentalne przybliża nam to, jak edukacja wygląda ciągle na Akademii Kijowskiej, gdzie tej prezentacji towarzyszy też tekst Lady Nakonecznej, która zajmuje się tematem nie tylko artystycznie i praktycznie, ale też badawczo. I jej tekst jest bardzo ciekawy, bo jest zatytułowany przeciw Wydziałowi Sztuki Współczesnej, dlatego że główna oś konfliktu właśnie przebiega tam w taki sposób, że przeciwnicy czy osoby, które chcą unowocześnić tę strukturę uczelnianą, postulują, aby utworzono Wydział Sztuki Współczesnej. Czemu Lada sprzeciwia się, mówiąc, że rzeźba czy malarstwo też są, czy mogą być współczesnymi mediami i że nie będzie dobrym pomysłem dla ukraińskiej, dla kijowskiej uczelni powtórzenie tych błędów, które zostały w latach 90. popełnione przez inne instytucje w Europie Środkowo-Wschodniej, że potrzebne jest przemyślenie całej struktury i przeformułowanie jej, a nie dodawanie właśnie tego Wydziału Sztuki Współczesnej jako takiego uzupełnienia do całej struktury, która przecież funkcjonuje w sposób nie taki, jak byśmy chcieli.
No właśnie, ja chciałam się dopytać o tą przemianę transformacyjną. Czemu uważasz, że ona się nie udała na akademiach w Europie Środkowo-Wschodniej i co się właściwie kryje pod takim hasłem neoliberalne praktyki na akademiach?
No pod hasłem neoliberalne praktyki generalnie po prostu myślę, że w przypadku uczelni artystycznych przede wszystkim kryje się to, że taki sposób myślenia o edukacji artystycznej, w którym uczymy artystów, jak funkcjonować na rynku, jak tworzyć dzieła sztuki, które będą produktami na tym rynku artystycznym w węższym znaczeniu, ale w szerszym też myślenie o akademiach jako miejscach kształcących osoby projektujące na rzecz agencji reklamowej, na rzecz po prostu nabierających umiejętności, które można sprzedać na rynku pracy, bardziej niż kształcących krytycznie myślące umysły. To jest zresztą dyskusja, która toczy się nie tylko na uczelniach artystycznych, ale na uniwersytetach wszelkiego rodzaju od bardzo dawna. No i jak
to
w związku
super
z tym
ciekawe. Przepraszam, właśnie przerwę. Dodam, że ja odniosę się do tych rozmów, o których wspomniałam na początku, o akademiach, z cyklu Akademia od Nowa, bo na przykład jeśli chodzi o Akademię Sztuki w Szczecinie, to oni to uważają za swój atut, że kształcą osoby, które mogą wykorzystać wiedzę, która jest na Akademii im przekazana w bardzo różny sposób. Nie wszyscy z nich zostaną artystami, ale na przykład właśnie, nie wiem, później mogą spokojnie znaleźć jakąś pracę w korporacji, jako jakiś producent i tak dalej. I to jest według ciebie jakby jakiś błąd, który popełniają akademie?
To jest perspektywa, z którą ja się nie utożsamiam.
O, a z jaką się utożsamiasz?
Wydaje mi się, że właśnie tworzenie produktów i takich rynkowych umiejętności nie powinno być głównym celem kształcenia artystycznego, że sztuka ma dużo bardziej fascynujące i zadania przed sobą.
Ale jest też taki, wiesz, reality, no. Na tych studentów na akademiach jest mnóstwo, a wiemy, że no nie wszyscy z nich zostaną artystami.
Może chodzi po prostu też o to, jakby w którym miejscu położone są właśnie też te punkty ciężkości, czy główne cele instytucji.
Czyli jaka powinna być uczelnia artystyczna?
Ja nie, szczerze mówiąc, nie mam odpowiedzi na to pytanie. Ta wystawa też skonstruowana jest w taki sposób, że właściwie głównym pytaniem, które zadaję, jest to pytanie o to, czy w ogóle tych instytucji warto jeszcze bronić. Bo jej cała druga część jest poświęcona praktykom, które się tworzą pozainstytucjonalnie. Także o ile jedna część jest poświęcona właśnie krytyce tego, co wydarza się na uczelniach, i oczywiście, że znajdują tu się też propozycje zmian i jakieś alternatywne wizje, ale dużo z nich kończy się właśnie takimi też taką bezsilnością, jak ten duet Little Warsaw. Swoją opis ich pracy jest zakończony właśnie tymi słowami o tym, że struktura nie zmieniła się ani trochę pomimo tego roku walk w nowym systemie, tak na przykład prezentacja towarzysząca wystawie pracowni studenckiej Monitor kończy się też słowami o tym, że na uczelni nie udaje się nic, nawet oddolna inicjatywa studencka, że dużo jest takiego uczucia walenia głową w mur i tej bezsilności związanej z próbami wprowadzania zmian w tych bardzo skostniałych strukturach instytucjonalnych. No i są też momenty, w których, które są właśnie takimi momentami zrywu i wiary w to, że te zmiany można wprowadzić, ale to się właśnie tak odbywa raczej sinusoidalnie.
Ja cię dopytam jeszcze, podrążę temat wiesz, neoliberalizmu na akademiach, bo wiesz, mam wrażenie, że ty reprezentujesz zupełnie inną perspektywę niż wiele osób w naszym środowisku, które na przykład uważają, że akademie powinny doganiać ten świat, w którym artysta żyje, czy my żyjemy, i że po szkole artysta powinien mieć, czy artystka, osoba artystyczna, no, narzędzia, żeby w tym systemie rzeczywistości, w tej rzeczywistości przetrwać. Z takiego założenia na przykład wyszli twórczynie programu Artysta Zawodowiec, który już trwa od wielu lat, i to jest stricte program, ja zresztą sama w nim brałam udział, przygotowujący do życia po akademii i dający bardzo takie praktyczne informacje, jak się zadawać z kolekcjonerami, jak zacząć współpracę z galerią, jak zaczynać współpracę z instytucjami publicznymi, nie wiem, zawierać umowy, dbać o prawo autorskie. I na przykład co ty uważasz o takich programach, o takim podejściu?
Znaczy ja oczywiście z jednej strony rozumiem to, dlaczego to jest osobom, które później będą musiały się w życiu odnaleźć, potrzebne. Z drugiej strony dla mnie dużo ciekawsza jest taka perspektywa, w której artyści i artystki uczą się kwestionować rzeczywistość, w której przychodzi im funkcjonować, niż tego, jak w niej skutecznie robić karierę, kiedy potrafią myśleć o niej krytycznie. Dlatego myślę, że też w tym kierunku zmierzają te prace, które są na wystawie pokazywane, i jakby z tego też powodu zdawałam się dodać do wystawy rekonstrukcję właśnie projektu Sklepik z pamiątkami, który kilka lat temu zrealizowały studentki i studenci Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, krytykując z jednej strony powiązania personalne osób sprawujących władzę na uczelni z biznesem, a z drugiej strony właśnie cały ten system uczenia studentów, jak stworzyć widzialny i atrakcyjny produkt na rynek sztuki. Oczywiście ten projekt, tak jak wiele z rzeczy, które pokazujemy, był też krytyką mistrzowskiego modelu pracowni.
No, ja pamiętam tę inicjatywę bardzo dobrze, zresztą też był to moment, w którym prowadziłam swoją autorską galerię, galerię Kubeł, która dołączyła poniekąd do tej akcji, ale też to, co zapamiętałam, że tam problemem było też takie zafałszowanie narracji, jaką przekazuje Akademia, bo to było raczej wyśmianie też takiego idealistycznego podejścia do figury artysty, który ma być teoretycznie tym właśnie mistrzem nieuwikłanym w rynek, jakby tworzącym z jakiegoś takiego uduchowienia i tak dalej. No powiedzmy z taką postacią jakby widealizowaną, a jakby reality jest takie, że ci mistrzowie, którzy jakby promują ten wzór, robią zupełnie inne rzeczy. Jakby robią po prostu rzeźby pod supermarketami na przykład. Albo na deptaku jakieś takie gluty.
No tak, projekt odnosi się do cyklu byłego już rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Adama Myjaka, do cyklu rzeźb, które Adam Myjak realizował dla Centrum Handlowego Dekada. No, jakby niesamowicie komercyjnych realizacji i niespecjalnie interesujących pod artystycznym względem. Natomiast no, studenci zrealizowali go i studentki w momencie, w którym, jak pamiętamy, rektor zaproponował zlikwidowanie klubu Eufemia i stworzenia w tym miejscu showroomu bądź też właśnie sklepiku z pamiątkami, w którym młodzi artyści, artystki, studenci i studentki mogliby prezentować i sprzedawać swoje prace i realizacje, więc to bardzo była właśnie taka propozycja, jakby się nad tym zastanowić, współgrająca z tym modelem, w którym uczymy jak zaistnieć na rynku, prawda? I jak promować swoje dzieła sztuki. Oczywiście no, zrealizowana w sposób na tyle nieudolny, że już ten rynek sztuki przeciwko niej protestował, bo pamiętajmy, że wystawa została zrealizowana w ramach zajęć z kuratorstwa prowadzonych przez znanego warszawskiego galerzystę Dawida Radziszewskiego.
Owszem, był to wielki dramat. Niezwykła imba. Mnie jeszcze zastanawia takie, wiesz, bo ta dyskusja o akademiach ma różne wątki. Jest też taki wątek, powiedzmy, biurokratyczny. Bo akademie teraz funkcjonują w systemie właśnie akademickim. A wiele osób uważa, że to nie jest system, w którym uczelnie artystyczne działają, jakby, że on jakby jest niekompatybilny z tym, czym są uczelnie artystyczne, a uczelnie artystyczne raczej działają jak szkoły zawodowe pod wieloma względami i nie mają zbyt wiele wspólnego na przykład z badaniami naukowymi. No artyści nie są jednak naukowcami. Mimo wszystko bardziej zdobywają zawód na akademiach. Czy tam uczelniach artystycznych i czy ty, jak to się ta dyskusja o tych systemach uczenia ma się do twojej jakby wystawy, no nie jakby tylko wręcz wystawy. Mm-hmm.
Wystawa się akurat tym problemem nie zajmowała w jakiś w żadnym miejscu w bardziej konkretny sposób. Zastanawiam się teraz, ewentualnie mogę odpowiedzieć w taki sposób, że właśnie tutaj, ale to też jest inaczej, że mogłabym powiedzieć, że właśnie twórczość tych kolektywów, które się zajmują edukacją artystyczną w sposób pozainstytucjonalny jest jakąś odpowiedzią na ten problem, ale de facto to nie jest tylko odpowiedź na ten problem, to jest po prostu, to nie jest odpowiedź na problem zbiurokratyzowania, to byłby bardzo poboczny problem, to jest odpowiedź na problem związany w ogóle z instytucjonalizacją nauki, a nie tylko z tym, w jakiej formie ona przebiega. Tutaj bardziej koncentrowały się projekty właśnie na tych jakichś takich głównych problemach typu też sposoby nauczania. Ja może wrócę na chwilę do jeszcze pracy Lady na Konecznej, którą pokazujemy jakby w towarzystwie tego wideo kolektywu REP, bo prace Lady to są prace z tego roku, które kontynuują krytykę sposobów nauczania sztuki właśnie na tej Kijowskiej Akademii. I prace Lady odnoszą się do takiego bardzo mozolnego i wielogodzinnego procesu kopiowania rzeźb antycznych, który jest cały czas podstawą też nauki na Kijowskiej Akademii. To są instalacje składające się z właśnie kopii kolan rzeźb wykonanych w papier maszę, połączonych z takimi metalowymi rurami i umieszczonych w ten sposób na marmurowych podestach. I artystka zwraca uwagę na to, że ten proces nauczania też opiera się cały czas na bardzo takich uniwersalnych ciałach, na ciałach, które są przedstawiane jako uniwersalne, jako ponadczasowe, jako jakiś taki idealny wzorzec ciał, głównie męskich, o bardzo standardowych proporcjach, a nie w odniesieniu do właśnie do jakichś rzeczywistych, partykularnych ciał naznaczonych jakąkolwiek współczesnością. I one z jednej strony są właśnie jakimś komentarzem Lady też skierowanym w stronę oderwania tych procesów nauczania od rzeczywistości współczesnej Ukrainy i w ogóle współczesnej rzeczywistości. I ona też zwraca uwagę na właśnie na to oderwanie od celu społecznego sztuki jako czegoś, co stanowić by mogło podstawę nauczania. One też przypominają te rzeźby, same wyobraźmy sobie te białe kolana z papier maszę, zespolone jakby z tymi metalowymi rurami, one przypominają protezy umieszczone na takich marmurowych podestach, co pozwala je zinterpretować też właśnie nie tylko jako te zdekompletowane rzeźby antyczne, też odesłania do nienormatywnych ciał. One trochę wyglądają właśnie jak protezy na tych marmurowych podestach i to mi się wydało ciekawe w kontekście recenzji, którą napisał dla Szumu Paweł Leszkowicz z tej wystawy, która się ostatnio odbyła w Poznaniu o politykach dostępności. On kończy właśnie ten tekst taką uwagą o tym, że jest jakiś paradoks w tym kanonie piękna zachodnioeuropejskiego, które się ostatecznie na tych zdekompletowanych ciałach opiera, bo wiele z rzeźb antycznych po prostu jest, tak wygląda jakby, a nie interpretujemy ich w ten sposób. Także w tym kontekście te rzeźby Lady też mogą się odnosić do właśnie przedstawień niepełnosprawności, co oczywiście w kontekście trwającej wojny ta interpretacja jakoś wychodzi na wierzch. Te rzeźby Lady powstały w tym roku, ale jeszcze przed inwazją tegoroczną Rosji na Ukrainę. I też to, co mi się wydaje w nich ciekawe, to to, że artystka jakby pytana, ta wystawa się odbyła, pierwsza tych prac w Lipsku, chwilę po wybuchu wojny, czy tego nowego rozdziału wojny. I Lada mówiła o niej w ten sposób, że niczego w tych rzeźbach nie zmieniała, czy niczego nie zmieniała w tym przygotowanym projekcie wystawy, też dlatego, że ta wojna w Ukrainie trwa od 8 lat dla nich. I to też jakoś wydaje mi się ważne, że nawet w tej wojennej rzeczywistości oni przyglądają się tej swojej rzeczywistości i cały czas próbują ją zmieniać czy jakoś poprawiać. Ten wątek niepełnosprawności, on też w jakiś sposób koresponduje z pracami grupy Nowolipie, które są w drugiej części wystawy prezentowane. Natomiast ja też bardzo się cieszę z tego, że udało się na wystawę zaprosić Martinę Smutną i tutaj wydaje mi się, że wykonaliśmy ważną pracę, bo pokazujemy nie tylko nowe prace artystki, ale też taki projekt, który Martina Smutna realizowała jeszcze w ramach pracy nad swoim licencjatem w Brnie, gdzie na Wydziale Sztuki przeprowadziła cykl rozmów po kolei. Najpierw przeczytała z całej dekady, tam od 2003 do 2016 roku, wszystkie prace magisterskie, jakie powstały na tym Wydziale Malarstwa. Wybrała 11 artystek na podstawie tych prac, z którymi chciałaby porozmawiać. Przeprowadziła takie pogłębione rozmowy z nimi właśnie o doświadczeniu studiowania jako kobiety w tych bardzo patriarchalnym środowisku i w tym modelu takich bardzo paternalistycznych pracowni mistrzowskich. I każdą z tych rozmów zilustrowała jednym niewielkim obrazem. Te obrazy, jak rozmawiałam z Martiną o tym na początku, ona nie była pewna tego, czy je w ogóle pokazywać, bo one są bardzo ilustracyjne i może już nie do końca jest z nich zadowolona pod kątem artystycznym, bo jej malarstwo jakoś mocno dojrzało też przez czas, który minął od tamtego momentu, ale one też pokazują bardzo, czy wyjaśniają to, jak mocno zakorzenione w tym przepracowaniu różnych kolektywnych doświadczeń, też poprzednich pokoleń malarek, tej twórczość jest. I udało nam się przetłumaczyć na potrzeby wystawy wszystkie te rozmowy. To jest 90 stron tekstu, który wydaliśmy w formie takiego zina, którego można na wystawie przeczytać i zobaczyć ilustracje autorki każdej z tych rozmów, co wydaje mi się, że może być interesujące też dla osób zajmujących się tutaj tą perspektywą feministyczną, czy w ogóle kobiecą perspektywą studiowania na uczelniach artystycznych, bo w tych relacjach się pojawiają i tematy studiujących matek i kwestie właśnie ciągłości utrzymywania władzy przez mężczyzn prowadzących pracownie, którzy je przekazują kolejnym mężczyznom, którzy będą prowadzić je dalej. Oczywiście jakby seksizmu i nadużyć, które są przerażające, ale też po prostu takiej nauki powielania stylów mistrza. Martina też bardzo się koncentruje na tym problemie rywalizacji, która się tworzy między osobami studiującymi. Takiej niezdrowej rywalizacji, do której nas skłania sam ten system, w którym musimy się nieustannie porównywać do innych, bo właśnie uczymy się, jak osiągnąć ten sukces na rynku, prawda? Więc wiadomo, że jakby tych miejsc dla osób, które mogą taki sukces osiągnąć, ilość jest ograniczona. Siłą rzeczy my się koncentrujemy na tym, żeby się cały czas porównywać do innych i według Martiny to jest właśnie główna rzecz, jaką ona wyniosła z swojego procesu kształcenia. To jak rywalizować, jak widzieć siebie w kontekście innych osób z nią studiujących, czy już później funkcjonujących w tym polu sztuki. I też dlatego on jest bardzo pięknie zatytułowany, ten projekt Martiny, ten licencjacki. Zatytułowany jest Pokój dla nas obu, co jest odniesieniem do słynnego eseju Virginia Woolf, własny pokój Virginia Woolf był o tym, że kobieta potrzebuje mieć własną przestrzeń do tego, żeby własną przestrzeń, własne źródło dochodu do tego, żeby w ogóle myśleć o robieniu kariery artystki czy pisarki. Natomiast Martina postuluje, czy przekształca, wychodzi poza ramę tego tekstu, proponując, żeby to był właśnie pokój dla nas obu, żeby wyjść z tego paradygmatu indywidualistycznego i znaleźć miejsce na to, żeby się wzajemnie wspierać, bo tych, jak pisze, pokojów jest zawsze właśnie zbyt mało. Ale też wiele innych ciekawych wątków się pojawia w tych tekstach, które tam są. Mamy też, opublikowaliśmy też tekst Martiny, który podsumowuje tą jej pracę. Ona mówi tam między innymi o takim problemie samouciszania się studentek, który też wydaje mi się bardzo ciekawy. O tym cytuję ich wypowiedzi, w których one o takiej strategii opowiadają właśnie niewypowiadania się o swojej twórczości, kiedy czujesz, że jakby twój wykładowca nie będzie ciebie wspierał w tym, co robisz, że kobiety uczą się tego, kiedy lepiej nie mówić o tym, co robią, czy co chcą robić, żeby odnaleźć się jakoś w tej strukturze.
Tak, ja ci teraz robię przerwę. Dodam tylko, że w polskich akademiach no taki feministyczny problem podnosi Iwona Demko w swoich działaniach, także jeśli ktoś jest zainteresowany krytyką feministyczną Akademii, polecam zainteresować się jej działaniami. A mnie cały czas zastanawia, skoro ten system artystyczny nie działa z różnych względów, no to co w takim razie jest alternatywą? Wspomniałaś, że druga część wystawy jest właśnie polega na budowaniu opowieściach o potencjalnych alternatywach dla uczenia się sztuki.
Tak, no moim celem było poszukanie kolektywów, artystów, artystek, którzy zajmują się w jakiś sposób edukacją artystyczną i faktycznie to praktykują bardziej niż snują jakby jakiegoś rodzaju utopijne wizje. Dlatego ta druga część wystawy się opiera właśnie bardziej na procesie i uczestnictwie. Oczywiście wszystkie kolektywy są reprezentowane w jakiś sposób na wystawie jakimś obiektem, natomiast faktycznie te ich prezentacje są uruchamiane w momencie, kiedy one przyjeżdżają do Białegostoku po to, żeby przeprowadzić jakąś odsłonę właśnie swoich działań. Także ostateczny kształt gdzieś tej części wystawy tak naprawdę będzie, czy jej rezultaty będzie można określić po jej zakończeniu, co jest jakimś też takim, wyobrażam sobie, niełatwą sytuacją na przykład z perspektywy krytyki artystycznej, bo zwłaszcza w takim peryferyjnym ośrodku jak Białystok, bo nikt nie będzie, bo żaden krytyk nie będzie uczestniczył w tym wszystkim, co się wydarza, a wydaje się mi, że właśnie te działania są być może ważniejszą częścią niż te prezentacje, które tam się znajdują. Natomiast tą część wystawy też otwiera symboliczna praca diorama znowu Alicji Pakosz, która jest zatytułowana Pomnik niedoczekania się. I to jest taka wielka dłoń, która w geście zgłaszania się do odpowiedzi, czy zgłaszania się do tego, żeby udzielono jej głosu. To jest chyba bardziej tak powinnam to powiedzieć. Dłoń się zgłasza, ponieważ chciałaby osoba, aby udzielono jej pozwolenia na wyjście do toalety. Niestety nie doczekała się dopuszczenia do głosu i popuściła pod siebie, więc stoi we własnym moczu jak pustynny pomnik niedoczekania się, pisze Ala o tej pracy. I ciekawe dla mnie jest to, że właśnie nie było moją intencją szukanie jakichś takich inicjatyw przeznaczonych dla grup marginalizowanych, ale tak się stało, że ostatecznie szukając po prostu ciekawych kolektywów czy inicjatyw zajmujących się edukacją artystyczną, efektem tych poszukiwań faktycznie jest taki przegląd, który jest tworzony przez i dla grup, często właśnie w różny sposób, które w różny sposób po prostu w tych strukturach oficjalnych nie odnalazły dla siebie przestrzeni. Także jest tutaj reprezentowany właśnie kolektyw Mothers Art Lovers z Czech, który jest grupą powstałą na początku jako grupa samokształceniowa w 2016 roku w Pradze, gdzie artystki, matki, że nie tylko artystki, ale też teoretyczki, kuratorki, chociaż chyba na samym początku głównie artystki, które jednocześnie są matkami, stworzyły taką grupę po to, żeby się po prostu spotykać i opowiadać sobie o swoich pracach i wzajemnie się wspierać w tym, żeby kontynuować pracę artystyczną, bo to jest po prostu dla nich trudniejsze, żeby funkcjonować w polu sztuki. No i wydarzyło się tak, że ten kolektyw Mothers Art Lovers stał się po jakimś czasie funkcjonowania pewnego rodzaju fenomenem w czeskim polu sztuki. Dzisiaj Kasia Oliwowa i Darina Alster jako Mothers Art Lovers prowadzą pracownię na Akademii Sztuk Pięknych w Pradze, więc to jest też taki przykład tego, że kiedy jakaś grupa się zbiera i domaga swoich praw czy widzialności w sposób stanowczy, to czasem udaje się jakiś wyłom w tych instytucjach jednak dokonać. Jednym z jakichś efektów też tego procesu zmian, który się wydarza w Czechach, jest to, że na Akademii Sztuk Pięknych w Pradze funkcjonuje teraz przedszkole. Także to przez kilka lat udało im się w sumie sporo osiągnąć. I to jest jakaś taka pozytywna pod kątem jakby możliwości zmian na instytucjach historia. I wydaje mi się bardzo też ciekawy temat.
No tak, ale myślę, że nie chodzi tutaj tylko o na przykład dodanie jakichś takich elementów, które trochę ułatwiają funkcjonowanie studentom, ale też o zmianę w ogóle myślenia o samym idei nauczania, co ma być nauczane, dlaczego się tego naucza. No wspomniałeś o czymś takim jak cel społeczny sztuki. I czy prace, które pokazujesz w tej drugiej części, one jakoś coś o tym celu społecznym mówią?
Ta druga część jest bardziej prezentacją praktyk niż prac. I wydaje mi się, że w tym sensie tak. I tutaj no, wydaje mi się, że jak najbardziej jakby też to, że w wyniku prac i działań kolektywu Mothers Art Lovers dokonują się faktyczne zmiany w sposobie postrzegania artystek, matek, kobiet, matek, to jest jak najbardziej spełnienie społecznej roli czy społecznego celu sztuki, że to się właśnie w tym momencie udaje w jakiejś skali, że to jest właśnie taki pozytywny przykład gdzieś też tej zmiany rzeczywistości. Te przykłady są rzadkie, ale akurat wydaje mi się, że on, że tutaj on funkcjonuje. Pokazujemy też w tej części wystawy, jeszcze powiem, że Mothers Art Lovers też są rezydentkami w Galerii Arsenału w Białymstoku w tym roku. One zazwyczaj kiedy właśnie są zapraszane do wystaw, to też ich praca polega na tym tam, że starają się tworzyć takie przestrzenie przyjazne, w których mogą funkcjonować osoby też z dziećmi. W tych przestrzeniach prowadzą spotkania, warsztaty, działania z publicznością. Także po przestrzeni galerii od momentu montażu, oczywiście one przyjeżdżają razem z dziećmi, także mamy na przykład trochę takich różowych rąk odbitych w różnych miejscach wystawy w sposób zupełnie nieplanowany i dzieją się takie rzeczy, które są w jakiś sposób, wprowadzają dużo jakiegoś takiego prawdziwego życia i realności też po prostu do tej przestrzeni, które też wydaje mi się, że sprawiają, że ludzie czują się w tej galeryjnej przestrzeni swobodniej po prostu. I ostatni weekend mieliśmy właśnie też performatywny wykład Kati Oliwowej o body positivity w galerii, który ona właśnie w tej swojej różowej przestrzeni wygłasza nago, też ucieleśniając w jakiś sposób tę wiedzę. Wydaje mi się, że to jest też interesujący eksperyment. Natomiast chciałam powiedzieć o prezentacji też grupy Nowolipie w ramach wystawy. Tak jak pozostałe z tych kolektywów, Nowolipie jest reprezentowane zarówno obiektem, czyli rzeźbą, która powstała krótko przed pandemią w 2020 roku. Jest to ceramiczna rzeźba odwołująca się do początków powstania tej grupy. Prezentujemy też wideo realizowane przez Rafała Żwirka o grupie na Nowolipie, prezentowane już przy okazji monograficznej wystawy Monolipia w Sopocie, które opowiadają i pozwalają publiczności lepiej zrozumieć fenomen tego, czym Nowolipie jest, a wydaje mi się, że jest bardzo ciekawym eksperymentem, który przez wiele lat, od 1994 roku, prawie 30 lat istnienia, potrafi nam dostarczyć wiele takich tropów mówiących o tym, jak taka niezinstytucjonalizowana edukacja artystyczna może wyglądać. Jak pewnie wiele osób wie, Nowolipie miało pierwotnie być grupą w założeniu terapeutyczną dla osób, u których zdiagnozowano SM. To lepienie w glinie miało sprzyjać po prostu po ćwiczeniu mięśni. Natomiast tak jak opowiada to dzisiaj Paweł Althammer, wtedy zatrudniony jako bardzo młody absolwent rzeźby do prowadzenia tych zajęć, jakby po kilku tygodniach znudził się lepieniem z nimi tych garnuszków i wazoników i zaproponował, żeby zaczęli po prostu tworzyć sztukę i rzeźbić, robić portrety, grupy rzeźbiarskie, zwierzęta. No i oni się faktycznie spotykają już prawie 30 lat, chociaż skład grupy oczywiście przez ten czas też ulega jakimś zmianom. I tworzą prace, które są po pierwsze kolektywne i nie ma w nich tego indywidualnego autorstwa, co jest już jakąś opozycją w stosunku do tego, jak uczyliby się tworzenia w takich oficjalnych instytucjach. Tworzą w tej glinie, która często się kojarzy właśnie z takim materiałem bardziej kojarzącym się z warsztatami dla dzieci, a nie z jakimiś takimi bardziej szacownymi pracowniami rzeźby. O ile na tych pracowniach, ale w tych pracowniach właśnie tak jak już mówiliśmy przy okazji prac Lady na Konycznej pracuje się często albo z tymi wyidealizowanymi rzeźbami albo modelami, o tyle tutaj w skład grupy Nowolipie wchodzą osoby poruszające się na wózkach i których ciała nie są normatywne. I oni wszyscy bardzo podkreślają w rozmowach to, że bardzo ważne jest dla nich i być może to jest taki powracający najważniejszy element tego, co oni mówią o doświadczeniu pracy w grupie Nowolipie, że bardzo ważne jest, aby nie wartościować efektów swojej pracy, że to jest taki moment, przez który każdy z nich jakby będących członkiem tej grupy musiało przejść, że zawsze jakby dla nich, ponieważ to są też osoby, które się rekrutowały z bardzo różnych zawodów, od kierowców tirów przez specjalistki od lingwistyki, ale nie mających żadnego backgroundu artystycznego, no to też w momencie, kiedy zaczynali w ten sposób pracować, to jakby jakimś automatyczną reakcją na to, co robili, było odrzucanie tego, mówienie, że ale ja nie potrafię, nie mam talentu, to jest brzydkie, to nie jest dobre i tak dalej. Natomiast dzisiaj wszyscy podkreślają to, jak ważna była właśnie ta nauka niewartościowania tego efektu swojej pracy i po prostu czerpania radości z samego procesu tworzenia. Więc jakby te rzeźby, te efekty, i to widać naprawdę w rozmowach z nimi, nie są dla nich w ogóle ważne. Dla nich ważne jest to cotygodniowe spotkanie, które się zaczyna od herbatki i ciasteczek, w którym sobie opowiadają, co się wydarzyło w ciągu ostatniego tygodnia, to, co mogą razem zrobić. W jakiś sposób te obiekty oczywiście są zapisem ich wzajemnych relacji czy więzi, która się między nimi wytwarza. Natomiast na bardzo wielu poziomach faktycznie oni są jakąś opozycją do takich tradycyjnych systemów edukacyjnych. Czy w tym jest jakaś metoda, to trudno jest określić, i czy to jest jakaś propozycja jakiego rodzaju dla w ogóle na przykład uczelni artystycznych. Natomiast mam taki cytat, Paweł Althammer mówił o tej metodzie, że w jego odczuciu to jest nurt przypominający przebiegiem zabawy dzieci. Zajmujemy się czymś, dopóki wydaje nam się to interesujące.
Kasia, musimy już powoli kończyć, więc ja tylko chciałam cię tak dopytać, czy możesz, bo wiem, że będzie jakiś program towarzyszący, i co, na co możemy, publiczność Arsenału może się wybrać podczas trwania wystawy?
Tak jak mówiłam, każdy z grup i kolektywów, które zaprosiliśmy w jeden z weekendów trwania wystawy, przyjeżdża do Białego Stoku z taką próbą implementacji swoich praktyk czy zaprezentowania ich w ramach wystawy szerszej publiczności. Mi się wydaje, że te działania są nie tyle wydarzeniami towarzyszącymi wystawie, co jakby jej nieodłączną częścią. Do tej pory odbyły się dwa wydarzenia kolektywu Mothers Art Lovers, właśnie realizowane w tej przyjaznej, przygotowanej przez artystki przestrzeni. Następnie 30 lipca białoruski kolektyw Problem zaprasza na sesję wspólnego czytania. Kolektyw Problem, też inicjatywa zajmująca się praktykami edukacyjnymi inspirowanymi takimi wczesnosowieckimi też metodami edukacji robotników, pracująca z materiałami archiwalnymi, no i zajmująca się w dużej mierze politycznymi kontekstami, co oczywiście nie jest możliwe w oficjalnej edukacji artystycznej w Białorusi. Następnie 6 sierpnia warsztaty z grupą Nowolipie odbędą się w Parku Branickich koło Galerii Arsenał. To będą podczas tych warsztatów powstanie wspólna rysunkowa praca zrealizowana przez publiczność i osoby z grupy Nowolipie. Ta praca też później znajdzie się na wystawie. I 13 sierpnia Białystok odwiedzi kolektyw KEM w ramach programu tegorocznej KEM Szkoły.
Bardzo Ci dziękuję. Musimy już kończyć, więc tylko przypomnę, że moją rozmówczynią była Katarzyna Różniak, kuratorka wystawy Odszkolnić, w Galerii Arsenał w Białymstoku. Można ją oglądać do 18 sierpnia. Zapraszam Państwa na nią serdecznie i polecam śledzić program towarzyszący tej wystawie. Dziękuję Ci, Katarzyna, za rozmowę.
Dziękuję.
I do usłyszenia w następnym odcinku Godziny Szumu.
Radio Kapitał.